aranżerka.
Zobacz! Pająki tkały welon twój.
W czerwcu 1976 roku premier Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Piotr Jaroszewicz przedstawia w Sejmie projekt podniesienia cen mięsa i wędlin średnio o 69%, masła i serów o 50%, cukru o 100%, ryżu o 150%, warzyw o 30%. Podwyżka miała wejść w życie 3 dni później.
Wytyczyliśmy wspólnie z całym narodem nową strategię społeczno-ekonomiczną, zwróconą ku człowiekowi i jego sprawom.
Milicja tłumi strajki w Radomiu i Ursusie. Represjonowanym robotnikom pomaga KOR. Z Komitetem Obrony Robotników współpracuje student z Krakowa, Stanisław Pyjas. 7 maja 1977 roku znaleziono go martwego w bramie domu przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie. Krótkie śledztwo, w czasie którego nie przesłuchano oficerów krakowskiej SB, zostaje umorzone. Wstrząśnięci studenci UJ tworzą SKS, Studencki Komitet Solidarności. Dyskutują o nadużyciach SB, organizują wyjazdy szkoleniowe. Studenckie Komitety Solidarności powstają w wielu miastach, również w Poznaniu. W październiku 1979 roku Służba Bezpieczeństwa skutecznie paraliżuje 3 samokształceniowe spotkania SKS-u na UAM-ie. Podczas jednej z akcji funkcjonariusze na terenie uczelni zatrzymują osoby kolportujące ulotki.
Co to za facet?
Tego jeszcze nie było. SB włazi nam na uczelnię? Schowajmy się w sali 405.
Przecież oni nie mają prawa wchodzić na uniwersytet.
To idź im to powiedz.
Wejścia SB na teren uczelni były powszechne, szczególnie w latach 70. Tylko że nikt o nich głośno nie mówił. W październiku 79. poznańscy studenci powiedzieli dosyć i ogłosili słynny apel do naukowców i studentów. W dokumencie mówili nie działaniom SB. PRL była formalnie państwem prawa. Obowiązywała zasada autonomii uczelni wyższych. Autorzy chcieli, by pod apelem podpisały się znane osoby.
Wśród tych osób, do których studenci się zwrócili, była pani Krystyna Feldman i pani Sidonia Łasińska. One były aktorami Teatru Polskiego w Poznaniu.
Doktor Rafał Sierchuła.
Sama pani Krystyna wspominała, że przyszło do niej kilku młodych ludzi z uniwersytetu. Jak wspominała, jeden był z germanistyki, drugi z polonistyki. Zapytali, czy by nie podpisała tego apelu. Jak stwierdziła, oczywiście podpisałam.
List aktorek Teatru Polskiego w Poznaniu Krystyny Feldman i Sidonii Błasińskiej do Senatu UAM został ogłoszony w ulotce SKS nr 1, datowanej na 20 listopada 1979 roku.
Zwracamy się z gorącym apelem do Senatu UAM w Poznaniu o stanowcze wpłynięcie na postawę tych pracowników, którzy pośrednio lub bezpośrednio współpracują z SB. W przekonaniu naszym są to wypadki gorszące i nielicujące z powagą i rolą wyższej uczelni. Wypadki te mają szczególnie przygnębiającą wymowę, jeśli zważyć na fakt obecności funkcjonariuszy SB w budynku uniwersyteckim.
Jacek Kuroń przekazał telefonicznie treść listu Isi Smolar z Paryża z przeznaczeniem dla Radia Wolna Europa. O podpisie Krystyny Feldman pod apelem studentów SB dowiedziała się wcześniej niż z programu RWE, bo od swojego tajnego współpracownika pseudonim Jacek. Policja polityczna wiedziała, że uniwersytet to zarzewie wrogiej propagandy ideologicznej. Trzeba było zrobić wszystko, by odsunąć Krystynę Feldman od studentów. Rozpoczyna się sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim aranżerka.
Produktem jak gdyby finalnym takiego rozpracowania miała być neutralizacja potencjalnych przeciwników systemu.
Funkcjonariusze tworzą kwestionariusz osoby rozpracowanej. Mam go przed sobą.
Plan przedsięwzięć operacyjnych. Zebranie informacji o podstawie politycznej i przeszłości oraz zachowaniu w obecnym miejscu pracy. Zastosowanie takich środków pracy operacyjnej jak PTWB.
Czyli obserwacja zewnętrzna i podsłuch telefoniczny.
Wykorzystanie istniejących TW i KO.
TW to tajny współpracownik, KO to kontakt operacyjny.
Przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej.
Rozmowę przeprowadzono 23 kwietnia 1980 roku. W książce Krystyna Feldman albo Festiwal 1001 epizodu aktorka wspomina: weszłam któregoś dnia do teatru, a tu wyleciało koleżeństwo z domku obok, z tego, w którym mieści się kierownictwo literackie, informując mnie, że czekają już na mnie jacyś panowie z SB. Machnęli jakąś tam legitymacją.
Może pan zapisać, że nie kontaktuję się ze studentami ani SKS-em. Przyszli do mnie, to podpisałam. Nie mam zamiaru działać na szkodę Polski.
W notatce z rozmowy naczelnik Wydziału 3 KWMO napisał, że S. Błasińska i K. Feldman zostały poinformowane o, cytuję, znanych faktach wchodzenia w konflikt z prawem przez przedstawicieli ugrupowań antysocjalistycznych.
I nakreślono rzeczywiste oblicze moralne członków KSS KOR i tutejszego SKS-u. W związku z tym figurantki stwierdziły, że składając swoje podpisy pod petycją, były przekonane, że działają w dobrej wierze na rzecz młodzieży, a nie, jak się teraz dowiedział, wspierały działalność wrogich państwu elementów.
Jeden z opozycjonistów miał jeździć tramwajem ze sfałszowaną legitymacją studencką. Oczywiście Krystyna Feldman odegrała rolę strapionej obywatelki. Dobrze wiedziała, jakie jest prawdziwe oblicze moralne SKS-u, a jakie SB. Notatka kończy się dwoma wnioskami. Pierwszy, podpisanie petycji, to było działanie jednorazowe. Drugi, trzeba obserwować figurantkę.
Funkcjonariusze SB uzyskali informację, iż obie aktorki mają wyjechać do Jugosławii z premierą sztuki. I oczywiście była taka sugestia, czy jest możliwość, aby obu tym aktorkom uniemożliwić wyjazd. Starano się w jakiś sposób już prewencyjnie ukarać, natomiast nie było możliwości, żeby przygotować nową sztukę i koniec końców jak gdyby prestiż tego wyjazdu powodował, że te panie wyjechały, natomiast przed tym wyjazdem szantażowano tym, że mogą nie jechać, na co, jak wspomina pani Krystyna Feldman, stwierdziła, no to jak nie, to nie, to nie pojadę, to nie ma żadnego problemu.
Ta sztuka nazywała się Hotel z widokiem na potwora. Był to jugosłowiański dramat. Reżyserował Roman Kordziński, dyrektor Teatru Polskiego w latach 71-81. Podpisanie apelu o uszanowaniu przez SB niezależności Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza nie kończyło politycznej działalności Krystyny Feldman, co wykazują kolejne dokumenty sprawy aranżerka. SB rozpoczyna rozpracowywanie znanej aktorki. Od tajnego współpracownika Syrena, prawdopodobnie studenta, funkcjonariusze dowiedzieli się o spotkaniu grupy opozycjonistów w mieszkaniu Feldman. Czytamy w aktach.
S zaproponował, abym z nim poszedł na osiedle Manifestu Lipcowego. Zgodziłem się i zaszliśmy pod adres osiedle Manifestu 74, mieszkanie 8. Właścicielką mieszkania jest kobieta o imieniu Krystyna w wieku około 60 lat i pracuje w Teatrze Polskim. Na zebraniu dwaj studenci zaproponowali, aby w 60. rocznicę, nie zapamiętałem kogo, miały być złożone kwiaty.
Student Syrena nigdy nie słyszał o poznańskim czerwcu. Z relacji samej Krystyny Feldman wiemy, że w jej mieszkaniu spotkał się Komitet Obchodów Poznańskiego Czerwca 56. Aktorka podpisała odezwę wzywającą do udziału w uroczystościach i pozwoliła przechować u siebie tak zwaną bibułę. Z ustaleń SB wynika, że w zebraniu wzięli udział opozycjoniści z ROPCIO, KOR i studenci z SKS-u. Skróty KOR i SKS mamy rozszyfrowane. ROPCIO to Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Organizacja walcząca o przestrzeganie w PRL praw człowieka. SB robiła wszystko, by skłócić ROPCIO z KOR-em, co poniekąd się udawało. W mieszkaniu Feldman działacze obydwóch organizacji siedzieli obok siebie. Z informacji od TW Syrena dowiadujemy się, że opozycjoniści planują przygotowanie i kolportaż 6,5 tysiąca sztuk ogłoszeń o mszy rocznicowej. TW Syrena relacjonuje.
Tajne specjalnego znaczenia. Udałem się do mieszkania na osiedlu Manifestu 74, mieszkania 8. Oprócz mnie i Krystyny, właścicielki mieszkania, przyszedł S i Marek, student z Gorzowa. S powiedział, że pod tym adresem będę mógł odebrać 25 między 16 i 17 materiały do kolportażu dotyczące mszy.
S. zagaił rozmowę z kolegą, który był tajnym współpracownikiem SB.
Masz grupę do roznoszenia. Jakby kogoś z twoich zatrzymali, to natychmiast daj mi znać. Mamy już 6,5 tysiąca ulotek.
S. zwrócił się teraz do Krystyny Feldman.
Pani Krystyno, bardzo bym chciał, żeby wstąpiła pani do klubu.
Na co Krystyna Feldman, według informacji tajnego współpracownika, odmawia, ponieważ obawia się zwolnienia z pracy. Zgadza się na to, żeby w jej mieszkaniu zgromadzić materiały przeznaczone do tej akcji związanej z upamiętnieniem czerwca 56. W przeddzień samej operacji kolportażu do mieszkania aktorki wkracza Służba Bezpieczeństwa.
W teczce sprawy operacyjnego rozpracowania aranżerka znajdujemy suchą notatkę przeszukania mieszkania. Przeszukanie trwało 1,5 godziny. Panowie dzięki TW Syrena doskonale wiedzieli, gdzie i czego szukać.
Przez cały czas prowadzenia przeszukania zachowywała się kulturalnie i spokojnie. Fakt posiadania zawiadomień o mszach tłumaczyła tym, że jest głęboko wierząca. Stwierdziła, że posiada wiele zdjęć od Piłsudskiego i papieża Pawła Jana II, których bardzo szanuje.
Dziwiła się również, dlaczego jej zabieramy broszury bezdebitowe, gdyż te sprawy ją interesują, a oficjalnie i legalnie nie może kupić utworów St. Brańczaka, Witolda Gombrowicza i innych.
Aktorce zakwestionowano następujące publikacje. Jerzego Andrzejewskiego, Miazga, części pierwsza i druga. Jerzego Ficowskiego, Grypa. Śpiewnik Wybrzeża, Witold Gombrowicz, Dzienniki 1953 i Dzienniki 1954.
Tadeusz Żukowski, autor wywiadu Rzeki z Krystyną Feldman, opowiada, jak artystka wspominała wizytę trzech oficerów SB.
Dwaj schodzą do piwnicy, oficerowie, a jeden zostaje z nią. Użala się, że nie, na bieżąco nie zna jej ról, spektakli, nie chodzi do teatru, bo są tak zapracowani. To nam odpowiada, no jak łazicie po cudzych mieszkaniach, po cudzych domach, to jak możecie przebywać w kulturze? On czuje się zażenowany, zawstydzony i pokazuje coś ludzkiego w tej jakby nieludzkiej instytucji, tak, że człowiek nigdy nie przestaje do końca jakby być człowiekiem.
Powtórnie funkcjonariusze SB udali się do kierownicy teatru. No i ustalono, że zostanie przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza, tym razem gdyby ze strony dyrekcji teatru.
Notatka służbowa sporządzona na podstawie rozmowy przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 80 roku z zastępcą dyrektora Teatru Polskiego.
Oficerowie oświadczyli dyrektorowi, że w mieszkaniu aktorki spotkali się przedstawiciele KOR, ROPCIO i SKS-u, że znaleziono u niej, jak to napisali, zawiadomienie o mszach i broszury Brańczaka i Gombrowicza. Dyrektor odpowiedział.
Zachowanie Krystyny Feldman na terenie Teatru Polskiego nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Dyrektor obiecał jednak przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z aktorką.
Strach ma wielkie oczy, ktoś kto straszy zrzuca zawsze wielki cień. To podlega interpretacji. Korziński zinterpretował to jako wielkie zagrożenie dla własnej kariery, zagrożenie dla teatru. Wtedy były inne czasy, prawda? Wszystko było państwowo upaństwowione i zależało od łaski i niełaski władzy, więc on próbował na swój sposób ratować teatr polski. A tu znalazła się Krystyna Feldman, zachowująca się jak żołnierzyk. Tak? Jak rycerz, rycerzyk, jak ktoś, kto idzie na wojnę z całym systemem, co było dla kolegów w Teatrze Polskim, to widać z jej opowiadania, czymś szokującym, że tak można się zachować.
30 czerwca pani Krystyna została wezwana do Wydziału Śledczego na ulicy Kalnowskiego na przesłuchanie w charakterze świadka, w związku z tym, że posiadała wydawnictwa nielegalne, bezdebitowe.
Z książki Krystyna Feldman albo Festiwal 1001 epizodu.
Otworzyły się drzwi i weszło dziewczątko, usiadło bardzo grzecznie i uśmiechnięte odpowiedziało: bardzo panią przepraszam. Pomimo, że wiem z kim mówię, to jednak dowodzik poproszę. Dałam dowodzik. Ona spojrzała w mój dowodzik i mówi: och, nigdy bym tyle pani nie dała. A ile pani chce mi dać?
Następnie funkcjonariuszka odczytała spisany wcześniej przez SB raport. W wywiadzie Rzece Feldman tłumaczy, że spotkania z opozycjonistami w jej mieszkaniu odbywały się przy otwartych oknach, a Restytut Staniewicz, znajomy Kresowiak, syn przedwojennego ministra rolnictwa, klął strasznie i zapewne te przekleństwa ktoś podsłuchał. Stąd późniejsze zainteresowanie SB i rewizja. Krystyna Feldman nigdy się nie dowiedziała, że w jej otoczeniu działał TW Syrena, a jej telefoniczne rozmowy z Restytutem Staniewiczem były podsłuchiwane.
I ona mi właśnie czyta, że dnia tego a tego, godzinie takiej a takiej, a ja mówię, że to było o godzinę wcześniej, proszę pani. A jak oni się nazywali? Ja nie jestem milicja, żebym brała dowody osobiste od osób, które do mnie przychodzą. A skąd pani adres mieli? A skąd wyście mój adres mieli, jak żeście przyszli z rewizją? A jak oni do siebie mówili? Nie wiem. No Kaziu, może Tadziu? Nie wiem, proszę pani.
Tak wyglądało to przesłuchanie w pamięci Krystyny Feldman, a tak w notatce służbowej, która zachowała się w aktach sprawy aranżerka.
Figurantka została przesłuchana na protokół w charakterze świadka do sprawy numer prowadzonej przez Wydział Śledczy. Zeznała, że materiały otrzymała od młodzieńca o imieniu Jacek, który przyniósł jej te opracowania do domu. Za jedno z nich zapłaciła nawet 90 zł. Stwierdziła ponadto, że wydanie pod tytułem Miazga autorstwa Jerzego Andrzejewskiego otrzymała od jednego z aktorów, którego nazwiska nie zna, a którego spotkała w siedzibie Spatifu w Warszawie. Zawiadomienie o mszy za ofiary czerwca otrzymała od jakiegoś Mirka, który przebywał w jej mieszkaniu wraz z innymi kolegami.
Słowem, nie powiedziała SB nic konkretnego. 3 dni później Wolna Europa podała komunikat o rewizji w mieszkaniu znanej aktorki. Krystyna Feldman na wieść o tym biegnie na pocztę i zamawia rozmowę do Jeleniej Góry. Chce przekonać siostrę, która namiętnie słucha RWE, że jest cała i zdrowa.
Po wprowadzeniu stanu wojennego pani Krystyna przez kilka dni ukrywa się. W pracy na temat polityczny nie podejmuje rozmów. Po wprowadzeniu stanu wojennego planuje się panią Krystynę z tego teatru przenieść ją na emeryturę, jak gdyby się pozbyć problemu.
Feldman nie zostaje obsadzona w nowym repertuarze. Tłumaczono to wiekiem i zatrudnieniem młodych aktorów. Dostaje role drugoplanowe i męskie. Wkłada w nie tyle pasji i talentu, że jej popularność zamiast spadać, rośnie. W latach 80. SB skupia się na rozpracowaniu podziemia solidarnościowego. W kwietniu 1984 roku sprawa o kryptonimie Aranżerka zostaje zakończona, a dokumenty dołączone do większej sprawy obiektowej przeciwko poznańskim twórcom, kryptonim Trupa. Kariera Krystyny Feldman rozkwita.
Teatr Polski nie był moim ostatnim teatrem. W Teatrze Polskim, że się tak wyrażę, przeżyłam 3 dyrektorów, znaczy Kordzińskiego, Mikołaja Grabowskiego, którego niesłychanie cenię, no i obecną, prawda, dyrekcję pana Mrówczyńskiego i przeniosłam się do Teatru Nowego, do pani Cywińskiej.
To już jest ostatni?
To ja myślę, że tak.
Kobierzec igieł utkał las.